W naszym studiu gość Elżbieta Rokita, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Co to jest za inwestycja, ta sucha fermentacja w celu produkcji energii? Jak to wygląda? Po co wam to w ogóle ta inwestycja? Ile to wszystko będzie kosztować?
Brzmi to bardzo enigmatycznie, nie ukrywam.
No właśnie, sucha fermentacja.
O co chodzi? To może tak zacznę od początku generalnie, od tego, że na czym to w ogóle polega. Aktualnie w spółce mamy, oczywiście też przerabiamy odpady bio, bo to jest dedykowane do odpadów bio, ale jest to robione tylko i aż aktualnie w systemie kompostowania. I na tak zwanej otwartej przestrzeni, tak żebym to określiła właściwie.
Czyli leżą sobie takie hałdy i po prostu tam coś odbywa, tak?
To jest przygotowany teren, oczywiście jest podstawa, dokładnie, ale jest to robione na zasadzie otwartej przestrzeni, czyli mówimy o tym, że nie jest to zamknięty obiekt.
Czyli pod gołym niebem, krótko mówiąc.
Tak to można powiedzieć, tak? Natomiast sucha fermentacja jest dedykowana do przerobienia tych odpadów bio w systemie i fermentacji, i kompostowania. Czyli kompostowanie dalej mamy, ale mamy też fermentację. Polega to na tym, że mamy osobne komory do kompostowania, komory zamykane, i są osobne komory do fermentacji. Komory znajdują się też w budynku zamkniętym, w zamkniętej kubaturze, gdzie pojazdy, które będą bezpylne przewoziły odpady bio, wjeżdżają do zasobni, zamyka się brama, tam jest kiprowanie i przygotowywanie tego odpadu bio jako wsad do kolejnych komór. Jest to wszystko pod ścisłym nadzorem, czyli mamy pełen nadzór w momencie, jaka jest temperatura w komorach, jakie gazy się wydzielają, czyli tym sterujemy. To jest taka już zasada dosłownie chemika. Mhm. I ten odpad jest, który wjeżdża do naszej tej nowej inwestycji, który wjedzie, przejdzie, tak jak powiedziałam, kompostowanie, fermentację i finalnie uzyskujemy energię elektryczną, energię cieplną, którą uzyskujemy z gazu, który przejdzie do kogeneratorów, i również kompost.
Rozumiem, że to jest tam przekładane, czy jest w jednym miejscu i z czasem powstają tam różnego rodzaju związki, które...
Kiedy przejdzie fermentację, przechodzi do kompostowania, tak? Czyli finalnie robimy tak zwany pełen obiekt zamknięty przerobienia odpadu. Mówiąc tak w prostym języku. Wjeżdża odpad i na zakończeniu całego procesu mamy produkty, już tylko produkty, nie ma odpadu. Odpadem będzie właśnie może tylko część, jeżeli mieszkańcy będą zanieczyszczali odpad bio, który jest selektywnie zbierany. Bo mało o tym też mówimy, że przy zbieraniu selektywnym my też naprawdę intensywnie zanieczyszczamy ten odpad. I tak jak przy odpadzie bio, to może nawet później pokażę zdjęcia właśnie z instalacji świeżo, jak od mieszkańców odebraliśmy odpady bio, ile jest tam różnego rodzaju innych odpadów, szkło, tworzywa i co jest dużym takim mankamentem.
Rozumiem, to jest utrudnieniem, ale jeżeli pani pozwoli, to do segregacji dojdziemy za chwilę. Czyli rozumiem, że odpady bio, czyli skoszona trawa, tak, jakieś tam gałęzie, tak, jak
to jest odpad, który my też ostatnio nawet dajemy tak, czy w gazecie bodajże Zbliżenia, która jest darmową gazetą, daliśmy taką fajną informację, że jest pojemnik brązowy i pokazujemy
co
na
tam
zasadzie
można wyrzucić, tak?
Takiego to są po prostu takie bardzo przystępne informacje, co możemy tam wpakować.
No właśnie, co tam możemy wpakować do tego bio? Brązowy pojemnik, tak?
Tak jak mówimy, cały odpad bio, czyli trawa, liście, gałęzie, odpad kuchenny, wszelkiego rodzaju obierzyny, skorupki od jajek. Jeżeli to jest na przykład chleb, który mamy spleśniały, który nie nadaje się do użytku, również może być tam wrzucony mok, na przykład jeżeli to jest ręcznik papierowy kuchenny.
Mokry.
I jest zamoczony, tak, bo z niego już nic nie będzie, więc on też
gdzieś tam
może
przecieramy stół i bierzemy sobie kawałek,
możemy do tego wrzucić. Dokładnie tak.
I to wszystko potem trafia do tej zamkniętej komory i tam sobie fermentuje, powstaje będzie wysoka temperatura w związku z tymi chemicznymi.
I to jest pod ścisłym nadzorem już dosłownie osoby, która jest technologiem i która monitoruje dokładnie poziomy, które musimy osiągnąć danego rodzaju gazu i temperatury, żeby cały ten proces zaszedł we właściwym przebiegu, dlatego żeby uzyskać jak największe efekty. Tu chodzi o to, żeby jak najwięcej uzyskać tego gazu, żeby ten odpad bio na tyle się przerobił, żeby ten ilość gazu była maksymalnie z niego uzyskana, wówczas finalnie ten odpad, znaczy już ten, no dalej nazywamy się to odpad bio, jest już na tyle wypracowany, że przerabiamy go już wówczas na kompost. Mhm. I kompost, który możemy używać do naszych już wówczas i ogródków, bo spełnia on wszystkie normy, które są wymagane, uzyskujemy wtedy certyfikat i jest on dostępny dla mieszkańców, nie tylko na trawniki, ale również, tak jak mówimy, do naszych ogrodów może być użyty.
Czyli to mniej więcej wygląda tak, upraszczając ten skomplikowany proces. Tak. Wjeżdża do środka samochód z tym odpadem tak. Zrzucacie to do środka.
Zamykamy tam drzwi i nie mówimy nigdy o żadnym jakiś tam zapachach, które ewentualnie mogły wcześniej przy zwykłym kompostowaniu być.
To jest bezzapachowe? Uciążliwe. Nieuciążliwe kompletnie,
siłą
tak?
Rzeczy też są na samej hali, mamy też, czyścimy powietrze, które się nam wydostaje ewentualnie. Mhm. Mamy też filtry. Mówiąc tak w skrócie, przystępnie.
Dobrze, czyli ten proces tam sobie zachodzi i wytwarzają się gazy, z których produkujecie ciepło i prąd, tak? A to, co zostaje, jest używane potem jako kompost.
Trzy produkty finalnie mamy, czyli mówimy, wjeżdża odpad, mamy jest tak przerobiony w zamkniętym obiegu, że otrzymujemy trzy produkty. Energię w dwóch postaciach, elektrycznej i cieplnej, i kompost.
To ile wy tego odpadu bio przerabiacie? Ile będziecie w stanie produkować finalnie ciepła i energii elektrycznej, jeżeli ta instalacja już powstanie i zacznie działać?
Ta instalacja jest przewidziana na 15 tysięcy ton odpadu bio. W tej chwili my mamy, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym, to jest dokumentem podstawowym, żeby mogła instalacja działać, mamy 5 tysięcy ton. Pozostałą część, którą przyjmujemy, musimy oddawać do innych firm w tej chwili. I z tego tytułu też jest turystyka tych odpadów. Niemniej, w tej aktualnie, całościowo, globalnie, mówimy o wielkości już na dzień dzisiejszy około 12 tysięcy ton.
A ile z tego powstanie prądu i ciepła? Okej,
bo tak jak mówimy, sam zakład w tej chwili, to co potrzebujemy, energię na dwie sortownie, na budynek socjalny, na budynek administracyjny i wszelkie inne urządzenia, które tam się znajdują, kosztuje nas to w granicach 150-160 tysięcy miesięcznie. A w tej chwili, jak już pełną parą będzie uruchomiona ta sucha fermentacja, to energię, którą będziemy otrzymywali, ona powinna nam w 100% zabezpieczyć nasze potrzeby.
Czyli 12 razy 160, no proszę, to mamy policzyć, to 2 miliony złotych, tak?
Dokładnie tak.
Czyli to wszystko, i to przełożymy, czyli to będzie generalnie bezkosztowe dla was, jeżeli chodzi o energię.
Znaczy my ten koszt, który w tej chwili przełożymy na tą energię, przekładamy na spłatę pożyczki, ponieważ ta inwestycja jest w 20% z dotacji, reszta to jest pożyczka z Narodowego Funduszu, którą musimy spłacić. I tak jak mówimy, nie zwiększa nam to kosztów, ale tak naprawdę realnie uzyskujemy, można powiedzieć, jeden do jednego.
Czyli pracując, ta instalacja się sama zamortyzuje de facto, tak?
No i z kosztów energii, ciepła, tak? Nie? To, która nam też jest niezbędna do wykonania wielu procesów. W samej suchej fermentacji jest niezbędna energia cieplna, która będzie też na to pracowała. I na pozostałe budynki i urządzenia, głównie mówimy na przykład o budynku socjalnym.
Czyli generalnie to będzie samowystarczalne.
Dokładnie tak.
I kiedy to będzie samowystarczalne?
W przyszłym roku. Planujemy w pierwszej połowie roku oddanie do użytku i oczywiście zaprosimy Państwa, bo będziemy chcieli pokazać się.
Bo to prawie 80 milionów, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
Około 90.
90 jednak.
Będziemy chcieli pokazać się, co wybudowaliśmy, bo to nie jest jeden budynek. To tak naprawdę, jak wjeżdża się na instalację, to mamy po lewej tą część aktualną, która jest z tego zakładu unieszkodliwiania odpadów, a po prawej powstaje, można powiedzieć, jeżeli chodzi o powierzchnię i ilość budynków, praktycznie tożsame. Jest sam główny budynek, gdzie są hale do fermentacji i do kompostowania, są większe jak sortownia.
Z własnego przykładu wiem, że chyba najwięcej produkujemy odpadów plastikowych, bo ten pojemnik jakoś dziwnym trafem zawsze zapełnia mi się jako pierwszy.
To prawda, dlatego że to jest też odpad, który jest obszerny.
Objętościowo,
ale nie wagowo generalnie.
No właśnie, to są lekkie rzeczy, ale objętościowe.
No dokładnie tak.
Mamy kłopoty z sortowaniem jako ludzie, jako mieszkańcy?
Mamy.
Ale to jest brak wiedzy, czy to jest niechlujstwo?
To jest taki algorytm
czy
wielu czynników.
Lenistwo troszkę.
To jest na zasadzie trochę czasami takiej ignorancji. Płacę tyle, to niech tam już robią. niech to zrobią. Czasami to jest faktycznie przekombinowane, czyli uważam, że... Mhm. Ale ja też się nie dziwię, bo jeżeli przy tym przekombinowaniu mówimy, czyli o tym jakby może brak wiedzy, producenci naprawdę robią, co mogą, żeby zrobić nam taki codzienny quiz. Wrzucają różnego rodzaju opakowania, my kupujemy ten towar, płacąc za te opakowania, a później w domu kombinujemy, głowimy się...
Jak to podzielić?
Jak, do jakiego kontenera, do jakiego pojemnika mam to wrzucić?
No właśnie powiem pani tak, taki najprostszy przykład z brzegu i miałem dużą wątpliwość. Mhm. Miałem opakowanie po telefonie komórkowym. To opakowanie jest kartonowe, ale w środku jest plastik.
Tak.
Czyli ta część zewnętrzna do papieru, a część wewnętrzna do plastiku.
Tak. No to jeszcze jest na tyle, może takie...
Dość łatwe.
Dość łatwe.
Ale są trudniejsze przykłady?
Takie może absurdalne. No, ale... Nawet koperta z tym okienkiem,
no
że nie muszę pisać adresu.
Mm-hmm. To jest plastik, żeby... to jest plastik czy to jest papier?
Należy to okienko odkleić, papier do papieru.
Naprawdę?
Poważnie, nawet są takie zalecenia, dokładnie. Dlatego ja na przykład na tym wymiękam. Producenci wrzucają, bo okej, bo kupujemy. My kupując patrzymy pod względem czy funkcjonalności tego, co kupujemy. Mm-hmm. Czy potrzeby nasze i niekoniecznie zastanawiamy się finalnie, że trzeba będzie pomyśleć, do jakiego pojemnika to wrzucić. I producenci z tego tytułu nie ponoszą żadnych konsekwencji, tak? To jest tak, jak ja ciągle mówię o tej sławetnej tubce pasty do zębów.
No to też ciekawy przykład. To chyba plastik, czy nie?
Ale jest w kartoniku. No to ten kartonik?
No kartonik jest...
Ale potrzebny panu kartonik, jak pan kupuje pastę?
Oczywiście, że nie.
No właśnie, ale płaci pan za niego.
No jak za wszystko.
Czyli pan przychodzi do domu, ten kartonik pan ściąga do śmieci, od razu idzie, czyli tak. Mówimy... do pojemnika na odpady, bo jest ustawa o odpadach, nie o śmieciach, ale idzie do papieru, ale pan zapłacił za to. I teraz drugi raz pan płaci za to, żeby firma wywozowa to odebrała
i zagospodarowała.
Ale tubka
idzie do plastiku?
Do tworzywa, bo to jest, jeżeli jest metalowa, czy jest tworzywa, to raczej ona zawsze się znajdzie w tym żółtym pojemniku.
Żółtym. Mhm.
Dokładnie,
no dobrze,
tak.
A co to są zmieszane śmieci, odpady? Może tak, nie śmieci, tylko odpady.
Odpady
co tam zmieszane? Powinno trafiać?
Wszystko. Odpady zmieszane tak naprawdę to są odpady, które, tak jak sama nazwa mówi, to jest skład, można
ale
powiedzieć,
tak tego nie
struktura wszystkich odpadów.
No dobrze, ale to ktoś powie pani, że jak wrzucę tam plastik, to też będzie zmieszane.
Mówimy, że zmieszane to wszystko, bo zmieszane, czyli to nie jest wyodrębnione, nie jest to jakiś remontowy odpad, nie jest
może
to
jakiś przykład podajmy, będzie prościej.
Na przykład?
Co jest zmieszanym odpadem?
Odpadem zmieszanym będzie na przykład Pampers.
Mhm.
Mhm. Odpadem zmieszanym będzie szczoteczka do zębów.
A nie plastik?
Ja mówię już przykładem, tak? Jeżeli mówię plastik...
Ale
tak...
powiem pani, że rozważałbym, czy nie wrzucić szczoteczki do plastiku.
Dlatego, że generalnie ustawa mówi o tym, że jak segregujemy, to w żółtym pojemniku nie mówią typowo... My mówimy plastik, ale chodzi o to, że w samych zapisach jest opakowania plastikowe, czyli
no ale ta
butelki PET, bo one są opakowaniem.
Szczoteczka jest z jakiegoś tam tworzywa. No,
mm-hmm, ale tak nie ma tak,
na zdrowy rozsądek wrzuciłbym do żółtego.
Ma pan rację. I możemy tak to zrobić, tylko że później z tego pojemnika na tworzywa, z tego żółtego
ale
woreczka pojemnika...
To byłby błąd, gdybym wrzucił szczoteczkę do zębów do żółtego?
No, nie.
No pytam zupełnie,
Że, nie, dlatego że trudno też wymagać od mieszkańców, żeby byli chemikami albo specjalistami od przetwarzania odpadów.
Dla mnie plastik, no.
Patrzymy dokładnie. Tworzywo, finisz, mm-hmm. Tak? I nie będziemy... I to, że ktoś wprowadził zapis, znaczy ktoś wprowadził, no to jest zapis unijny, że to są opakowania tak naprawdę, to nie oznacza, że my robimy błąd. Tylko mówię tak jak finalnie, z takiego worka żółtego czy pojemnika na tworzywa przerabiamy, czyli możemy dać do recyklera 35% tylko.
A powinno być ile, 50?
O recyklingu.
A powinno być 50, czy
dlatego,
nie?
Że będzie tam szczoteczka i tego typu rzeczy,
okay.
Na które w ogóle w tej chwili nie ma żadnej instalacji, która by to przerabiała z powrotem na granulat.
No chyba, że spalarnia.
Bo głównie o tym chodzi. Chyba, że spalarnia.
No właśnie, a pani dokładnie. Myśli o spalarni, bo teraz macie dużą inwestycję, ona rzeczywiście tam generuje i koszty pewnie, ale mówiła pani, że to się może samo spłacać na kosztach, na oszczędności kosztów energii. A czy kolejnym etapem jest spalarnia?
Zakład termicznego przekształcenia odpadów.
A pani już mówi fachowo, ja mówię najprościej.
Znaczy ja się boję tej nazwy spalarnie, bo nie, ludzie to kojarzą z taką starą kotłownią lata 70.
Że się wrzuci
czarny dym.
Dobrze.
I dostaje pytanie, a to nie będzie zatruwało? No
właśnie,
nie.
Ale pani by chciała zbudować spalarnię?
Oczywiście. Jest to realne. Jest to
realne. A ile to by kosztowało?
Jeżeli mówimy, że 15 tysięcy ton bio, bo tak jak już wstępnie robiliśmy też, jesteśmy w trakcie przygotowań dokumentacji, 15 tysięcy ton bio kosztuje wybudowanie instalacji właściwej na dzień dzisiejszy około 90 tysięcy.
Milionów.
9 milionów, przepraszam. To na przerobienie tak zwanej frakcji energetycznej w granicach 30 tysięcy ton, bo tyle należałoby postawić, żeby to było racjonalne, taki zakład, to budynek, to tutaj mówimy już o wartościach około
200 milionów.
Tak, tak.
Dobrze, ale są na to pieniądze w funduszach zewnętrznych, czy jeszcze można coś pozyskać? No bo
Fundusz Narodowy, tak jak w tej chwili finansuje nam 20% dotacji i resztę pożyczki na wybudowanie suchej fermentacji, również czekamy na program, który zapowiedzi tak, Narodowego Funduszu, ma to się pojawić jeszcze, ponieważ aktualnie jest rozliczany jeden etap ich programu, który też właśnie finansował tego typu inwestycje i po domknięciu lub po na przykład sfinalizowaniu już wiele z tych inwestycji oczekujemy, szykujemy się dlatego z dokumentacją na, mam nadzieję, że w przyszłym roku to się pokaże. Miało w tym roku się pokazać jesienią. Miało być otwarcie kolejnego etapu naboru wniosków do tego typu budowy inwestycji. Oczywiście my już wystąpiliśmy też do ENGIE o przyłącza o cieplne, żeby wiedzieć, w jakich ilościach od nas będą odbierali ciepło, gdzie musimy się podłączyć. Także my jesteśmy na etapie tworzenia całej dokumentacji, która by pozwalała nam pokazać, jak, co musimy wykonać i w jakim zakresie, żeby to zadziałało.
Pani prezes, a to jest absolutnie nieuciążliwe dla ludzi co by to zmieniło w zagospodarowaniu odpadów komunalnych, gdyby taka spalarnia, jak rozumiem, w Bierkowie powstała?
Na takie odpady spółka w skali roku wydaje około 20 milionów. Płacimy innym firmom, żeby od nas odebrały te odpady.
Czyli
tak, frakcję energetyczną.
Nawet gdybyście mieli to sfinansować z własnych środków, to 10 lat i amortyzacja zero.
No, widzi pan? Prosty rachunek, naprawdę prosty rachunek i ciepło zostaje u nas i energia elektryczna zostaje u nas. Także my wpinamy się tak naprawdę w sieć i dostarczamy mieszkańcom ciepło, a tym samym mieszkańcy mają taniej, bo jest to w tej chwili jedno z najtańszych źródeł uzyskania ciepła.
Mieszkańcy odwożą tę frakcję, która teraz weszła niedawno, czyli chodzi o ubrania. Do was? Czy jest z tym problem? Bo różne samorządy to rozwiązują, trzeba powiedzieć to wprost. Część stawia dodatkowe pojemniki i odbiera. Część, tak jak Słupsk, rozumiem, zaleca, żeby to odwozić na Pszok. Jak to wygląda? W ogóle ktoś przywozi te ubrania stare, czy nie przywożą, tylko wyrzucają, gdzie się da?
Przywożą. Przywożą ludzie i to w bardzo, bardzo dużych ilościach. My w ciągu 6 miesięcy, czyli przez pół roku tego roku zebraliśmy tyle, ile w zeszłym roku przez całe 12 miesięcy.
No to znaczy, ile zebraliście w pół roku?
To jest w granicy 50 ton odpadów odzieży samej. To są kolosalne ilości, jeżeli mówimy, bo odzież, ona nie jest zawsze takim ciężkim odpadem. Jest tego naprawdę, bo jak mówimy 50 ton, to trudno sobie też wyobrazić jakby tego skalę. To jest kwestia tego, jak my to widzimy. I proszę mi wierzyć, że odzież w tej chwili nie ma jako takiego systemu jakby instalacji, czy w ogóle takiego procesu, który by pozwalał zagospodarować tą odzież.
To co wy z tym robicie?
W tej chwili mamy też ten namiot, który jest gratis chaty. I tak jak mieszkańcy przywożą, to przekładamy. Dopóki jest, znaczy tak jak mówimy, patrzymy to, co przywozi mieszkaniec do tego namiotu. Jeżeli jest to na tyle zużyte, że nie nadaje się do dalszego użytku, przekładamy to do kontenerów, do zagospodarowania.
I na razie to składujecie, tak? Rozumiem?
Nie, tego nie wolno składować.
No to tego,
bo to jest frakcja energetyczna.
Rozumiem,
to jest kaloryczne. Odzież jest kaloryczna.
Bo jak rozumiem, to co się jeszcze nadaje do noszenia, tak, to można sobie przyjść i wziąć, tak?
Tak. I w tej chwili mamy w tym namiocie, proszę mi wierzyć, tam mamy 3 stoły typu, tak jak mamy w sklepach, gdzie mamy tą odzież z wtórnego rynku.
Tak zwane szmateksy.
Szmateksy, lumpeksy, jakby to nazwał.
Okay.
Dokładnie tak. I Mamy również wieszaki, czyli coś w tym stylu to wygląda w tej chwili w połowie praktycznie tego namiotu. Ilości tej odzieży są na tyle duże i ilości osób, które nie tylko, że przewożą, ale odbierają. Proszę mi wierzyć, tego jest, mamy tak dużo w tej chwili osób, które przyjeżdżają, że musimy też pilnować czas, jak mieszkańcy pozostają, bo mimo, że to jest duży obszar na Bałtyckiej, ale robi nam się po prostu bardzo duże zagęszczenie.
Czyli jest czas, proszę wybrać i wychodzić, tak?
Staramy się na tyle płynnie, bo niektórzy potrafią przyjechać, siadają i czekają, że coś przyjedzie fajnego i on nie będzie dwa razy przyjeżdżał, ale żeby nie umknęło.
To może kawę jeszcze sprzedawać, to może jakiś zysk tego
no,
będzie.
No, dobrze, tak ale, to mniej ale wyglądało.
To jest ta chyba łatwiejsza część zagospodarowania. A co z tą trudniejszą, z tymi ta rzeczami, które się już część, nie nadają? Co z nimi zrobicie?
To musimy robicie? Przekazać tą tak zwaną właśnie frakcję energetyczną, czyli to jest do spalarni. Aktualnie mamy umowę podpisaną z firmą ze Szczecina, która od nas to odbiera i ta firma przygotowuje dalej jako wsad do spalarni, ale oczywiście do spalarni w Szwecji. Czyli więc ten nasz odpad tak robi turystykę, dlatego
to ile to kosztuje?
Dużo. Za jedną tonę trzeba płacić około 1000 zł, żeby ta firma to odebrała i właściwie zagospodarowała, ponieważ zgodnie z przepisami nie mogę tego zdeponować w kwaterze.
Rozumiem, czyli te 50 ton...
A gdyby był ten zakład termicznego przekształcania odpadów...
Nie na miejscu.
Oczywiście.
Czyli dodatkowo
no, oczywiście.
50 ton razy 1000 tak. złotych, tak?
Tak, ale tu też mówimy, że tak jak z tymi z tą odzieżą jest też tak, że ta odzież, ona jest różnej jakości i jednak to, co kupujemy w dużych ilościach i czasami nieprzemyślane jest, tak naprawdę są nasze zakupy. Bo naprawdę...
Czy zna pani kobietę, która się powstrzyma przed kupnem nowej bluzki, jeżeli ona się jej podoba, albo nowych butów, albo torebki? No tutaj ograniczenia są tylko jasne. No, zasobność portfela i koniec.
Okej, ale drugi strony, niech proszę też zauważyć, że często jest ta ale odzież z metkami.
Ale faceci też kupują. Ja żeby wiem, nie było, że jestem seksistą, który tylko obciąża
tak, ja tylko jestem
kobietami.
Cały czas
kobiety
za
ten proceder.
Tym, że wjeżdża ta odzież często z metkami.
Nowa?
Nowa w workach.
Nowa odzież?
Nowa odzież z metkami. I to jest taka odzież, że ja bym nawet winszowała jednemu tak zwanemu lumpeksowi, żeby ta odzież trafiła do nich. To są takie egzemplarze, że no można powiedzieć tak kolokwialnie, perełeczki.
Dobrze. I na koniec pytanie, którego pani pewnie nie polubi, ale jak? W różnych samorządach już zapowiedziano, że będą podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów. Mhm. Gdynia o 19% chce podnieść tę opłatę. W Słupsku ona się utrzyma na dotychczasowym poziomie? Czy widzi pani takie zagrożenie, że może być konieczność podwyżki? Nie mówię, że w tym roku, ale w przyszłym.
Znaczy w pewnym momencie na pewno, czy w przyszłym wątpię jeszcze, bo to też jest kwestia zakłady, które zagospodarowują odpady i na ile mogą sobie poradzić z zagospodarowaniem tych odpadów, bo tak jak mówiłam, na przykład ta frakcja energetyczna, to ona jeszcze 10 lat temu, jak odbierały firmy, to płaciliśmy w granicach 300 zł za tonę. W tej chwili to jest 1000 zł, a jak robimy postępowanie, bo to jest w ramach umowy, znaczy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych, jest przetarg. Czasami jest tak, że nawet nie ma ani jednej oferty. A my wówczas nie możemy przyjąć, ponieważ ten odpad nie może znaleźć się na terenie instalacji w ilości większej niż przewiduje na przykład pozwolenie zintegrowane, bo wówczas narażamy się na kary ze strony WIOŚ-u, który w każdej chwili może wejść na kontrolę i stwierdzi, że mamy przekroczenia w ilości danego odpadu. To jest naprawdę, nie jest prosta sprawa. Sama zmiana pozwolenia zintegrowanego, nawet żeby zwiększyć limity. Czasami jest tak, że ktoś mówi tak, nie przyjmujcie danego odpadu, a przyjmowaliście. Tak, bo mam limit wyczerpany. Mam złożone do marszałka zwiększenie limitu w ramach pozwolenia, ale taka zmiana pozwolenia czasami jest procedowana nawet do 4 lat.
To trochę
a w najszybszym tempie to mówimy o 2 latach.
I to wszystko kosztuje.
Tak.
Niestety. Dziękuję bardzo. Elżbieta Rokita, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.